Kiedy Squealer barwnie przedstawił dalsze szczegóły ostatnich chwil boksera, opowiadając o wspaniałej opiece, jaką został otoczony, oraz o drogich lekarstwach, za które, nie oglądając się na koszta, zapłacił Napoleon, pierzchły ostatnie wątpliwości, a żal z powodu śmierci przyjaciela został złagodzony myślą o tym, iż koń przynajmniej umierał szczęśliwy. W najbliższą niedzielę na porannym zebraniu pojawił się sam Napoleon i wygłosił krótką, żałobną mowę ku czci boksera. Wprawdzie nie ma możliwości sprowadzenia szczątków ich opłakiwanego przyjaciela, by je pogrzebać na folwarku, powiedział, tym niemniej on sam zamówił duży wieniec z liści wawrzynu rosnącego w ogrodzie, który pośle się na grób boksera. Za kilka dni świnie urządzą też bankiet dla uczczenia jego pamięci. Napoleon przypomniał na koniec dwie ulubione maksymy boksera. Będę pracować jeszcze więcej i towarzysz Napoleon ma zawsze rację. Które to maksymy, kontynuował, każde zwierzę powinno przyjąć za swoje. W dniu wyznaczonym na bankiet furgonetka kupca z Willingdon przywiozła do domu świń sporą drewnianą skrzynię. Tej samej nocy rozległy się stamtąd wrzaskliwe śpiewy, po których nastąpiła jakby gwałtowna kłótnia, zakończona około godziny 11 straszliwym brzękiem tłuczonego szkła. Nazajutrz na folwarku nikt się nie poruszył aż do południa. Rozeszła się pogłoska, że świnie zdobyły gdzieś pieniądze na jeszcze jedną skrzynkę whisky. Minęły lata. Zmieniały się pory roku, upływały krótkie żywoty zwierząt. Przyszedł dzień, gdy poza Clover, Benjaminem i Krukiem Mojżeszem oraz niektórymi świniami nikt już nie pamiętał życia przed powstaniem. Zdechła Muriel, zdechły psy, Bluebell, Jessie, Pincher. Nie żył również Jones, zmarł gdzieś daleko w przytułku dla alkoholików. Zapomniano o Snowballu. Boksera pamiętało jedynie kilka zwierząt, które go znały. Clover była teraz starą, grubą klaczą o sztywnych od reumatyzmu stawach i kaprawych oczach. Przekroczyła o 2 lata wiek emerytalny, jednak ani ona, ani żadne inne zwierzę nie doczekało się emerytury. Już dawno przestano wspominać o wydzieleniu skrawka pastwiska dla zasłużonych zwierząt. Napoleon był teraz dojrzałym knurem, ważącym ponad 150 kilogramów. Squealer tak porósł w tłuszcz, że jego fałdy zasłaniały mu oczy. Jedynie stary Benjamin niewiele się zmienił, nieco tylko posiwiał na pysku. Ponadto od śmierci boksera zrobił się jeszcze bardziej ponury i małomówny. Folwark liczył obecnie znacznie więcej mieszkańców niż dawniej, choć przyrost ów okazał się mniejszy, aniżeli się spodziewano. Dla wielu urodzonych tu zwierząt powstanie było jedynie mglistą tradycją przekazywaną słowami. Inne zakupione zwierzęta nigdy przedtem nie słyszały o tym wydarzeniu. Oprócz Clover, folwark posiadał teraz jeszcze 3 konie. Były to ładne, silne zwierzęta, chętne do pracy. Był również dobrymi towarzyszami, ale bardzo głupie. Żaden z nich nie potrafił nauczyć się alfabetu poza literę B. Wierzyły we wszystko, co im opowiadano o powstaniu i zasadach animalizmu. Chętnie słuchały zwłaszcza starej klaczy, której okazywały niemal synowski szacunek, jednak wydawało się wątpliwe, czy wiele rozumiały. Gospodarstwo rozwijało się całkiem nieźle. Było też lepiej zorganizowane, a jego obszar powiększył się nawet o 2 pola, które zakupiono od pana Pilkingtona. Dokończono wreszcie budowę wiatraka, który napędzał młockarnię, oraz wzniesiono elewator do siana. Przybyło też sporo nowych budynków. Wimper kupił sobie powozik. Atoli wiatrak nie został wykorzystany, jak to niegdyś zapowiadano, do wytwarzania prądu. Używano go do mielenia ziarna, co przynosiło spore dochody. Zwierzęta ciężko pracowały przy budowie następnego wiatraka, dopiero po jego postawieniu, zapowiadały świnie, zainstaluje się prądnice. Nikt jednak nie wspominał już o luksusach, których obraz Snowball roztaczał dawno temu przed zwierzętami, o stajniach oświetlonych elektrycznością, z ciepłą i zimną wodą oraz o 3-dniowym tygodniu pracy. Napoleon potępił owe pomysły jako sprzeczne z duchem animalizmu. Prawdziwe szczęście, dowodził, polega na ciężkiej pracy przy skromnym życiu. Wyglądało na to, że folwark się wzbogacił, co jednak w żadnej mierze nie dotyczyło zwierząt, oczywiście wyjąwszy świnie i psy. Być może działo się tak częściowo dlatego, że było tak dużo świń i tak dużo psów. Nikt nie mógł zarzucić im lenistwa. One także na swój sposób pracowały. Cały czas zajmowały się, jak to niestrudzenie wyjaśniał Squiller, nadzorem i organizacją pracy na folwarku. Znaczna część tych zajęć była tego rodzaju, że inne, głupsze zwierzęta nijak nie pojmowały, na czym to wszystko polega. Squiller powiedział im, że świnie dzień w dzień harują przy sporządzaniu takich tajemniczych rzeczy jak rejestry, sprawozdania, protokoły i memoranda. Były to spore arkusze papieru, które od góry do dołu należało pokryć pismem, a następnie wrzucić do ognia. Czynność ta miała zasadnicze znaczenie dla dobrobytu folwarku, zapewniał Squiller. Jednak ani świnie, ani psy nie wytwarzały żywności własną pracą. Za to było ich wiele i zawsze dopisywał im apetyt. Co zaś do innych zwierząt, to życie wydawało się im takie, jakie było na początku. Zwykle cierpiały głód, sypiały na słomie, piły wodę z sadzawki, pracowały w polu. Zimą dokuczał im chłód, latem muchy. Niekiedy co starsze sięgały przytępioną pamięcią w przeszłość, usiłując przypomnieć sobie, czy w pierwszych dniach powstania, wkrótce po wypędzeniu Jonesa, żyło im się gorzej czy lepiej niż obecnie. Jednak nic to nie dawało. Nie miały z czym porównać dzisiejszych warunków życia. Mogły oprzeć się jedynie na kolumnach liczb Squillera, z których niezmiennie wynikało, że wszystko wciąż idzie ku lepszemu. Zwierzęta uznały zatem, iż problem jest nie do rozstrzygnięcia. Na dobitkę miały zbyt mało wolnego czasu, aby się zastanawiać nad podobnymi sprawami. Tylko stary Benjamin twierdził, że pamięta każdy szczegół swojego długiego życia oraz że nigdy nie było dużo lepiej czy też dużo gorzej. Jest to niemożliwe, albowiem, jak dowodził osioł, głód, niedostatek i rozczarowania stanowią niezmienne prawo życia. Mimo wszystko zwierzęta nigdy nie traciły nadziei. Co więcej, ani na chwilę nie opuszczało ich poczucie dumy i wyróżnienia. Wszak były mieszkańcami folwarku zwierzęcego, jedynego gospodarstwa w całym hrabstwie, ba nawet w całej Anglii, należącego do zwierząt i przez nie zarządzanego. Żadne z nich, nawet te najmłodsze, nawet nowi przybysze, których zakupiono z folwarków odległych o 20 czy 30 kilometrów, nie przestało się tym zachwycać. Gdy zaś słyszały huk wystrzałów z fuzji i spoglądały na zielony sztandar łopoczący na wietrze, ich serca napełniała nieugięta duma. W takich chwilach zawsze powracano do dawnych, heroicznych dni, do wygnania Jonesa, spisania 7 przykazań oraz do pamiętnych bitew, w których rozgromiono dwunożnych napastników.